Chwała Panu Jezusowi, drodzy bracia i siostry. Przede wszystkim chciałbym przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia ze zboru Pana Jezusa Chrystusa w Zebrzydowicach. A też bardzo Wam podziękować za to, że zgodziliście się wesprzeć nasz zbór. Dziękujemy Wam, dziękuję Wam naprawdę. Niech Was Pan błogosławi. Może powiem parę słów o naszym zborze. Więc Kościół w Zebrzydowicach powstawał w taki sposób bardzo książkowy, klasyczny. Czyli najpierw była grupa domowa, później punkt misyjny, a później punkt misyjny został przekształcony w zbór. Punkt misyjny był placówką Kościoła w Cieszynie i od 3 lat, właściwie w czerwcu będą 4 lata, jak ten punkt misyjny został przekształcony w zbór w Zebrzydowicach. W tej chwili mamy 27 członków, 10 dzieci i kilku sympatyków. Zważywszy na to, że Zebrzydowice, czyli ta miejscowość, w której ten zbór się znajduje, liczy sobie 5000 ludzi i parę jeszcze, no to tak w takim procentowym przeliczeniu to nie jest tak wcale źle, biorąc pod uwagę, że istniejemy od 4 lat. A powiem tak, co już zresztą było tutaj powiedziane, że każdy duży zbór był kiedyś mały. Nie wiem, czy wasz zbór był od początku duży? Mały był na początku, 100 lat temu, jak się zdążyłem dowiedzieć. Był mały. Zaczynał pewnie od jakiejś grupy domowej, od jakichś tam paru osób, które przyjęły Pana i zaczęły się spotykać, zaczęły się gromadzić. A więc wierzę, że wielkie rzeczy są przed nami w Zebrzydowicach. Zresztą z łaski Bożej mamy otwarte drzwi do tego, żeby w jakikolwiek sposób, przeróżny sposób głosić Ewangelię, dzielić się Ewangelią, więc od kilku lat już organizujemy różnego rodzaju ewangelizacje w amfiteatrze i w różny inny sposób. Nie chcę tutaj za dużo na ten temat mówić. Mamy swoją stronkę internetową i tam wszystkiego można się dowiedzieć, można zobaczyć historię z poprzednich lat, co robimy i za to jestem Bogu wdzięczny. Od samego początku, jak zbór istnieje, co roku mamy chrzty, więc to też jest takie dla nas, dla mnie osobiście budujące. Jesteśmy dobrej myśli i też marzy nam się swój własny obiekt. Wynajmujemy w tej chwili taką salkę konferencyjną w jednym z takich biurowców w Zebrzydowicach. No i pragniemy, modlimy się o to, otrzymaliśmy też Bożą obietnicę, modlimy się o to, żebyśmy mogli mieć coś swojego, własnego. Myślę, że to jest dobre marzenie i jest to marzeniem każdego zboru. Na dobrych warunkach wynajmujemy to pomieszczenie z panią, która jest właścicielką tego obiektu, układa nam się bardzo dobrze, ale to nie jest to samo, co jakiś własny obiekt, prawda, gdzie przychodzimy i możemy, że tak powiem w cudzysłowie, robić co chcemy. Mamy coś tam na oku, ale oczywiście nie mamy środków, nie mamy funduszy, ale Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, i wierzę, że Pan się też o tą kwestię zatroszczy. Zresztą, przepraszam, to, że tu jesteśmy, to, że chcecie nas wesprzeć, to też jest Boże błogosławieństwo dla nas. Może parę słów jeszcze o sobie powiem, czy też o mojej rodzinie, więc moja żona za chwilę podzieli się świadectwem. Mamy trójkę dzieci, córkę najstarszą, 32 lata. Syn Beniamin, 29, córka ma na imię Magdalena, Beniamin, syn 29 i najmłodszy Jeremiasz, 26 lat. Jeremiasz jeszcze nie jest żonaty, Beniamin i Magdia są już w związkach małżeńskich, w związku z tym mamy 4 wnuków, 3 chłopców i 1 dziewczynkę. Wszystkie nasze dzieci są w Panu, służą Bogu, są nawrócone. A ja wywodzę się z rodziny takiej tradycyjnej i zawsze gdzieś tam w moim sercu była ta tęsknota za Bogiem. Nawet jeżeli, bo też prowadziłem trochę takie życie rozrywkowe. Nawróciłem się wcześniej, mając 20 lat i za to dziękuję Bogu. W tej chwili mam 55, możecie łatwo sobie przeliczyć, 35 lat już z Panem chodzę. I kiedy byłem małym dzieckiem, to zawsze marzyłem o szczęśliwym domu, szczęśliwej rodzinie, dobrym małżeństwie, ale wywodzę się z rodziny takiej bardzo tradycyjnej, polskiej, gdzie mama nie pracowała, a tata nadużywał alkoholu. Pracował, ale pracował też dzięki temu, że mama tego pilnowała, że go budziła do pracy, że robiła wszystko, żeby dopracował do tej emerytury. I kiedy słyszałem różnego rodzaju jakieś takie awantury w nocy, kiedy budziłem się jako dziecko, płakałem do poduszki i myślałem sobie, nie, ja nigdy nie będę tak jak mój ojciec. Nie będę pił, nie będę robił tych różnych złych rzeczy, nie będę się awanturował, ale życie pisze swój własny scenariusz często. I kiedy już miałem te 15-16 lat, okres buntu, długie włosy, słuchałem muzyki, całymi godzinami potrafiłem słuchać muzyki, Pink Floyd, Deep Purple, wtedy takiej muzyki się słuchało, trochę innej niż dzisiaj. Ale wiecie, byłem w tym pogrążony i ta pustka w sercu cały czas. Byłem niedowartościowanym człowiekiem, próbowałem sobie coś tam udowadniać zawsze. No, dużo by na ten temat mówić. Efekt był taki, że w końcu to, czego nie chciałem, stało się rzeczywistością również w moim życiu, a więc razem z moim ojcem, razem z moim bratem siedzieliśmy przy jednym stole i piliśmy alkohol. I później stało się tak, że poznałem moją żonę, wtedy jeszcze narzeczoną. I ona zaczęła mi coś tam mówić o Bogu, że Bóg jest żywy, że Bóg jest realny i w ogóle takie rzeczy. No więc, że dziewczyna mi się podobała, więc słuchałem tego wszystkiego. Ale gdzieś tam coś się zaczęło rodzić w moim sercu. Takim momentem przełomowym było to, kiedy siostra mojej żony, Danusia, przyjęła Pana Jezusa na ewangelizacji, chyba w Dzięgielowie to było. I takim, z takim entuzjazmem zaczęła się dzielić, mówić nam o Bogu, o relacji z Nim. I dała nam taką kasetę magnetofonową wtedy. I zawsze, kiedy spotykaliśmy się razem, to ja włączałem sobie tą kasetę i ona stworzyła taki fajny klimat. Myśmy sobie tam gruchali ze sobą, a ta muzyczka tam grała z tego magnetofonu. I tam były pieśni, chrześcijańskie pieśni, ale ja jej słuchałem. To był tylko podkład, to był tylko jakieś takie tło. Ale pewnego razu, pewnego wieczoru zaczęliśmy snuć refleksje z moją Mariolką. Zaczęliśmy snuć takie refleksje na temat życia i Boga. I nastąpił taki moment ciszy i nagle usłyszałem. Usłyszałem słowa jednej z tych piosenek. Mam tą kasetę do dnia dzisiejszego. Usłyszałem słowa tej jednej z tych pieśni. I to mnie tak poruszyło, tak mnie to przeszyło, że przeżyłem takie dramatyczne nawrócenie, takie dramatyczne upamiętanie. Już wiedziałem, że to jest to, czego mi potrzeba. To jest to, czego szukałem całe życie. Miałem różnego rodzaju poszukiwania. W różny sposób to robiłem. I ten alkohol ciągle i różne takie rzeczy niewłaściwe jak dla młodego człowieka. I wtedy przeżyłem takie dramatyczne nawrócenie. Następnego dnia obudziłem się rano już zupełnie inny człowiek. Po prostu czułem tą Bożą obecność wokół mnie. To było takie namacalne, takie rzeczywiste, realne doświadczenie. I wiedziałem, że jestem wolny. Wolny od alkoholu, od przeklinania, od wielu różnych takich rzeczy, z którymi sobie absolutnie nie radziłem. I dzisiaj mam wspaniałą żonę, mam wspaniałe dzieci. Wszyscy służymy Panu. Mój ojciec przed śmiercią nawrócił się, mogłem powiedzieć, na jego pogrzebie kazanie, chociaż to był katolicki pogrzeb, wyobraźcie sobie, to było coś takiego niezwykłego. Moja mama się nawróciła i to, co w tych moich marzeniach dziecięcych gdzieś tam uleciało, kiedy zacząłem dojrzewać, stało się rzeczywistością. Dzisiaj rzeczywiście mam szczęśliwy dom, mam szczęśliwą rodzinę. Ale to tylko dlatego, że Pan Jezus stanął na mojej drodze. Tylko dlatego, że otworzyłem serce dla Niego i tylko dlatego, że On jest w centrum mojego życia. I wiecie, ta Boża obecność namacalna, którą tak przeżywałem po moim nawróceniu, to cały czas jest obecny w moim życiu. Naprawdę. Naprawdę. Były różne momenty, różne chwile, ale Pan Jezus jest zawsze ten sam i zawsze jest obecny. Chcemy wam, drodzy kochani bracia, usłużyć dzisiaj też i świadectwem, i pieśnią, a również chcę się podzielić Słowem Bożym. I za chwileczkę moja żona podzieli się świadectwem.
Chwała Panu Jezusowi. Wszystko, co powiem, to powiem, żeby Jego wywyższyć. Bo On jest wielki, dobry i potężny. Już mój mąż spropowiedział z naszego życia. Ja poznałam Pana Jezusa, kiedy byłam bardzo młodą dziewczyną na takich rekolekcjach oazowych. Nie znałam jeszcze wtedy prawdy Bożego Słowa, ale poznałam Jezusa i wiedziałam, że On żyje. I cały czas się modliłam o męża. No i Pan postawił na naszej drodze, na mojej drodze wspaniałego męża. Dzisiaj po tylu latach możemy widzieć, jak wielkich rzeczy Pan dokonywał w naszym życiu, jak nas prowadził, kiedy mieliśmy małe dzieci, kiedy różne sytuacje w życiu były. Chciałabym tak króciusieńko tylko przeczytam może najpierw, przepraszam, jestem trochę zdenerwowana, taki fragment z Księgi Zachariasza z 4 rozdziału, z 6 wersetu. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Chciałam króciutko powiedzieć, jak to się stało, że dzisiaj ten zbór, w którym mamy też przywilej mój mąż usługiwać, radujemy się tymi zbawionymi duszami. Jak to się stało? Otóż mieszkamy w gminie Zebrzydowice, ale generalnie mieszkamy w małej wsi Kończyce Małe i jak na wsi wiadomo, trudno jest mówić ludziom o Jezusie. Nikt nie chciał słuchać. Kiedy się nawróciliśmy, od razu organizowaliśmy takie spotkania przy ognisku, mówiliśmy naszym znajomym o tym, kim stał się dla nas Jezus. I z chwilą, kiedy Pan nas postawił w kościele zielonoświątkowym w Cieszynie, to wszyscy ci nasi znajomi nas opuścili. I praktycznie powiem, że tych 35 lat temu, kiedy byliśmy młodym małżeństwem, to nawet czasem nie mieliśmy do kogo pójść na herbatę, bo no byliśmy całkiem sami w tej naszej miejscowości. Ale Pan naprawdę jest wielki i przez te wszystkie lata modliliśmy się cały czas o naszych sąsiadów, też modliliśmy się o naszych znajomych i w miarę możliwości też mówiliśmy o Jezusie, jeśli ktoś chciał słuchać. Ale kiedy mój mąż odebrał od Pana takie, też pastor Marian Suski poświadczył mu również takie słowo, że ma wynająć salę, bo przez wszystkie lata naszego małżeństwa mieliśmy zawsze grupkę domową i dosyć sporo osób się zgromadzało w naszym domu, mieliśmy już trochę ciasno i mój mąż postanowił wynająć salkę. I to było właśnie, 3 lata jest zbór, 4, a 4 lata wcześniej punkt misyjny powstał. Przenieśliśmy się z naszej kuchni, gdzie zgromadzaliśmy się, a to dlatego, że przychodził też na nasze grupki domowe taki człowiek, który był na wózku inwalidzkim. I przenieśliśmy się do dużej salki i tak siedząc tam pierwszy raz na nabożeństwie, była nas garsteczka, ja nie wiem, 8 chyba, 8 osób. I tak mówię, Panie, kiedy Ty zapełnisz te miejsca? Sala jest na 60 prawie osób. I wyobraźcie sobie, że Pan wysłuchał naszych modlitw, bo On jest wielki i potężny. I nawróciła się jedna osoba z Zebrzydowic. Jeszcze tylko dodam, że wszyscy nasi bracia i siostry, którzy są w naszym zborze, to są wszystko ludzie nowonarodzeni. Nie pochodzą z innych zborów, tylko to są ludzie z naszej miejscowości, z naszej gminy. I nawróciła się taka siostra o imieniu Halinka. Bardzo byliśmy szczęśliwi, bo to była pierwsza osoba, która się nawróciła. Byliśmy tylko my, nasze dzieci. Mama jeszcze wtedy, już teraz jest u Pana, mama mojego męża. I to był ten zbór nasz wtedy. A nawróciła się ta Halinka i po pół roku zdecydowała przyjąć chrzest i na swój chrzest ma 4 dzieci. Zaprosiła czworo swoich dzieci już dorosłych, żonatych, zamężnych. Troje z tych dzieci przyszło ze współmałżonkami, niektórzy z nich, i w czasie tego chrztu nawrócił się syn ze swoją żoną, tej naszej drogiej siostry, i córka. I wyobraźcie sobie, że ten syn z żoną, Andrzejek i Agnieszka, są naszymi najbliższymi sąsiadami. Także Pan jest niesamowity, nigdy nie głosiliśmy im Ewangelii. Oni teraz są naprawdę wielkim też dla nas wsparciem i zbudowaniem. To byli pierwsi nasi sąsiedzi, którzy się nawrócili, mają trójkę dzieci, chodzą do naszego zboru, są naprawdę, kochają Pana Jezusa z całego serca. I oni głosili Ewangelię kolejnej naszej sąsiadce, która też przyjęła Pana Jezusa do serca. Była w takiej depresji, że już kiedy oddała życie Jezusowi, to jej stan tak się bardzo pogarszał. Mąż ją zostawił, znalazł sobie inną kobietę, że nawet jej stan zdrowia wymagał leczenia w zakładzie psychiatrycznym w Rybniku. I kiedy wydawało nam się, że my już jej nie możemy pomóc. Wiedzieliśmy, że ona zaufała Jezusowi, ale jakoś nic się nie działo w jej życiu. I Pan Jezus jej dotknął po dzień dzisiejszy, nie wiemy jak. Tam powiedziała, że idzie już do tego zakładu psychiatrycznego i zabiera ze sobą Biblię, bo już nigdy stamtąd nie wróci. I chyba po okresie pół roku, już nie pamiętam jak to było, wróciła, wyzdrowiała zupełnie, porzuciła leki, nie potrzebuje leków. Jest wielkim dla nas świadectwem i zbudowaniem. To jest kolejna nasza sąsiadka. I wyobraźcie sobie, że w krótkim czasie nawrócił się jej syn, a niedawno nawróciła się jego żona. I to są kolejni nasi sąsiedzi. Cały dom służy Panu. To młode małżeństwo, syn i jego żona, byli praktycznie przed rozwodem. Ich życie było w gruzach. Nie mieli żadnych relacji ze swoim synem jedynakiem, który praktycznie był tak związany z grami. No, jego umysł był zaprzątnięty grami tymi komputerowymi. Dzisiaj widzimy, jak Pan odbudowuje to małżeństwo. Są kolejnym wsparciem dla nas ogromnym. W tym samym czasie to wszystko działo się w jednym czasie w zasadzie. I w tym jeszcze samym czasie kolejna nasza najbliższa sąsiadka, której również nie głosiliśmy Ewangelii, młoda dziewczyna, przyjęła Pana Jezusa. Zupełnie blisko nas mieszka, bo jej kolega z Irlandii głosił jej Ewangelię przez internetowo. I ona też się nawróciła i też jest członkiem naszego zboru. I tak jesteśmy wdzięczni Panu, bo ci ludzie, oni naprawdę nawrócili się, kochają Pana. I ten zbór, który teraz liczy tych 27 członków, jeszcze inne osoby w tym czasie się nawróciły. W zasadzie to było tych 3 lata temu. Pan takie małe przebudzenie do naszej gminy zesłał. I wszyscy ci ludzie, którzy się nawrócili, oni trwają. Przy Panu nawrócił się też człowiek, który połowę swojego życia, również z naszej miejscowości, był w więzieniu. Był po prostu człowiekiem, który czynił bardzo wiele złych rzeczy. Nawet kiedyś w telewizji był bombą. Dokonywał bardzo złych rzeczy. No, jego życie było strasznie złe. On się nawrócił i teraz już 5. rok służy Panu. Jest wielkim świadectwem dla naszej gminy, dla opieki społecznej. Kiedyś był bezdomnym. W chwilach, kiedy nie przebywał w zakładzie karnym, to chodził i od domu do domu prosił o pieniążki. A dzisiaj Pan mu tak błogosławił, że ma domy, że ma mieszkanko, ma samochód, jeździ samochodem, też głosi Ewangelię i służy Panu jak potrafi. Także z takich właśnie osób składa się nasz zbór, ale tak jak czytałam z tej księgi Izajasza, to nie dzięki mocy ani dzięki sile, ale dzięki mocy Ducha Świętego to się wszystko stało, bo ten zbór, który Pan utworzył tu nam w Zebrzydowicach, to są wszystko ludzie, których Pan osobiście znalazł. I to jest niesamowite. W tym zborze są również właśnie nasze dzieci. Również powiem tylko króciutko, że nasz najmłodszy syn Jeremiasz, kiedy chodził do gimnazjum, bardzo oddalił się od Pana Jezusa i popadł w narkotyki, w alkoholizm. Żył bardzo złym życiem. wołaliśmy do niego, o niego do Pana i Pan go odnalazł. I kiedy go odnalazł, to tak jak jest napisane, że gdzie wiele darowano, tam bardziej łaska obfitowała. I teraz naprawdę służy z całego serca Jezusowi. Przez długi czas był liderem młodzieżowym w Cieszynie. Wielu ludziom głosił Ewangelię, chodził też po mieście Cieszynie z przyjaciółmi, głosił Ewangelię. Także Pan jest wielki i dobry. I kiedy tak patrzymy właśnie wstecz tych prawie 30 ponad lat temu, kiedy nie mieliśmy do kogo pójść na herbatę w piątek po południu, byliśmy zupełnie sami w tej miejscowości. To jest jeszcze taka miejscowość, może dodam, że w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny jest taki cudowny obraz i tam nawet pielgrzymki chodzą. Także naprawdę ludzie nie chcą za bardzo słuchać Ewangelii, ale Pan jest ponad to wszystko i to jest cudowne, co Pan uczynił w naszym zborze. Tak się bardzo cieszymy, że takich cudownych rzeczy Pan dokonał. Wierzymy i oczekujemy, że Pan będzie, że wyleje Pan po raz kolejny swego ducha i wtedy nawróci się jeszcze więcej osób. O to się modlimy i też jeśli będziecie pamiętać, to modlicie się o nas. Wiadomo, że na wsi jest trudno głosić Ewangelię. Może ludzie boją się bardzo. Wiele jest takich osób, które słyszały Ewangelię, nawet przyjęły Pana Jezusa, ale nie mają odwagi, żeby, boją się tego, co powiedzą inni. Nie mają odwagi, żeby przystąpić. No tak, powiem szczerze, że słyszymy tu i ówdzie, że to tak, wiecie, jak niektórzy pogardliwie się o nas wyrażają, ale wiemy, że Pan jest ponad tym wszystkim i wierzymy w to, że Pan nam będzie obficie błogosławił. Także również dziękuję, że możemy tu być. Niech imię Pana będzie wywyższone. Amen.
Tak, rzeczywiście praca na wsi ma swoją specyfikę, ale my się nie poddajemy. I na wsi, wiadomo, rolnictwo i tak dalej. I tak to odbieramy, że to jest okres siania. Jak się sieje, jak rolnik sieje, to musi zaczekać, żeby coś wyrosło. Musi upłynąć pewien czas. To nie jest tak, że rolnik sieje i potem na drugi dzień już rozgrzebuje, czy tam coś kiełkuje, czy coś się dzieje. Nie, czeka cierpliwie i w pewnym momencie jest. Rośnie. I później jest owoc, później jest plon. Tak wierzymy. Dlatego teraz mamy taki okres siania. A więc teraz chcecie podzielić Bożym Słowem. Moi drodzy bracia i siostry, każdy człowiek prowadzi jakąś walkę wewnętrzną, gdzieś tam w środku, jakieś zmaganie. Często walczymy. Ktoś nam nadepnie na odcisk na przykład i już prowadzimy jakiś wewnętrzny dialog z tym człowiekiem. W myślach. Ja mu mówię to, on mi mówi to. Ja mu odpowiadam tak, on mi odpowiada tak. Oczywiście zawsze ten dialog jest na naszą korzyść i myślimy sobie, ach, gdyby wtedy w realu użyłbym takich argumentów, to na pewno sprawy potoczyłyby się inaczej. Codziennie walczymy. I to nie tylko ludzie wierzący, każdy człowiek jakieś zmagania ma wewnątrz. Właściwie rano się budzimy i już walczymy. Wstawać czy nie wstawać. To już jest walka. Dla niektórych to jest walka na śmierć i życie prawie, że. Warunki niekorzystne, deszcz pada, nie chce się wstać, a jednak trzeba pokonać samego siebie. Więc toczymy walkę wewnątrz, w środku. Ja dzisiaj właśnie chciałbym na temat walki mówić do was, bracia i siostry. Oczywiście nie na temat walki tej takiej cielesnej, ale duchowej. Chodzi o duchową walkę. Bo tak jak mówi list do Efezjan, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z tymi nadziemskimi władcami, pierwiastkami zła w okręgach niebieskich. I to jest ta nasza walka, to jest to nasze pole walki. I nie interesuje walka zwycięska. Nie interesuje mnie porażka. Was też na pewno. Prawda? Wszystkim nas interesuje zwycięstwo, nie porażka. Zwycięska bitwa, walka. I Boże Słowo nam gwarantuje to zwycięstwo. W Jezusie Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. W drugim liście apostoła Pawła czytamy: chwała niech będą Bogu za to, że zawsze pozwala nam zwyciężać. Więc jesteśmy tak naprawdę zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Kiedy czytamy o bohaterach wiary w liście do Hebrajczyków, no to czytamy, że przechodzili przez różne trudne sytuacje. Tam jest dosłownie napisane, że gdzieś tam byli zawijani w jakieś skóry, byli przeżynani piłą. No straszne rzeczy. Niektórzy z nich przechodzili, przeżywali. I Boże Słowo nam mówi, abyśmy właśnie patrzyli na tych wodzów naszych i rozpamiętywali ich koniec życia i naśladowali ich wiarę. I niewątpliwie takimi wodzami, takimi ludźmi godnymi naśladowania byli nasi bracia, siostry, którzy gdzieś tam na arenach ginęli. Ale nie tylko, bo i dzisiaj przecież wiemy, że chrześcijaństwo, Kościół jest najbardziej prześladowany ze wszystkich jakichś tam religii na świecie. Ale czy możemy powiedzieć, że oni byli przegrani? Że oni przegrali? Oni byli zwycięzcami. Tak naprawdę oni byli zwycięzcami. A więc zwycięstwo to czasami nie to, co sobie wyobrażamy. Zwycięstwo duchowe. To się później przekłada na sferę fizyczną, ale zwycięstwo duchowe to jest to, co jest najważniejsze. I Boże Słowo daje nam wiele takich wspaniałych obrazów duchowej walki. W Starym Testamencie, w Starym Przymierzu możemy o tym czytać. Stary Testament w ogóle jest takim tłem do tego, żeby zobrazować między innymi duchową walkę. Kiedy Pan Jezus szedł ze swoimi uczniami do Emaus, kiedy dołączył do nich, to czytamy, że On tłumaczył im, wykładał im to wszystko, co było o Nim u proroków i w prawie napisane. Pan Jezus kiedyś również, rozmawiając z nauczycielami, z faryzeuszami, mówił im: badacie pisma, bo sądzicie, że w nich jest zawarte życie wieczne, a one właśnie składają świadectwo o mnie. To jest niesamowite, że pisma, bo pisma Starego Testamentu miał na myśli wtedy Pan Jezus, kiedy mówił te słowa. Te pisma składają świadectwo o Panu Jezusie. Stary Testament mówi o Panu Jezusie. Można by było powiedzieć, że na każdym kroku. Niemalże. Kiedy czytamy uważnie różne proroctwa, różne fragmenty Bożego Słowa o różnych postaciach, osobach, przedmiotach, to możemy w nich widzieć właśnie Pana Jezusa. Możemy widzieć również obraz duchowej walki, bo to są te cienie rzeczy przyszłych, które swoją rzecz, które się urzeczywistniły w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże mówi, że to, co zostało zapisane dla nas, abyśmy z pism pociechę czerpali. I jest taki fragment, za pomocą którego chciałbym dzisiaj zobrazować właśnie duchową walkę i zwycięstwo w tej walce. Ten fragment jest zapisany w drugiej księdze Kronik. Druga księga Kronik, 20 rozdział. I chciałbym przeczytać taki trochę obszerniejszy fragment przez zmienić okulary. Spróbuję go w jakiś sposób płynny przeczytać. 20 rozdział, od pierwszego wiersza będę czytał. Potem Moabici i Amonici, a z nimi część spośród Meunitów, wtargnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą. Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza z Edomu wielkie wojsko i jest już teraz w Hasesontamar, to jest w Engedi. Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej ziemi judzkiej. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia Judy, ludu z Judy i Jerozolimy w świątyni przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem Izraelem i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela? Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twego imienia, mówiąc: jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię. I będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz. Oto teraz Amonici, Moabici oraz mieszkańcy góry Seir, do których nie dałeś Izraelowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli, oto jak nam się odpłacają, wchodzą do nas, aby nas wypędzić z Twego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromu mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wśród zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jechazjalu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jeiela, syna Mataniasza, lewicie spośród potomków Asafa. I rzekł on: wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy i Ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie. Tak do Was mówi Pan. Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie Wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jutro zejdźcie przeciwko nim. Oto wstępować będą na wzgórze Siza, znajdziecie ich na końcu doliny przed pustynią Jeruel. Nie Wy będziecie tam walczyć, jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla Was od Pana, o Judo i Jerozolimo. Nie bójcie się ich i nie lękajcie. Jutro wyruszycie im na spotkanie, a Pan będzie z wami. Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby go uczcić. Wówczas lewici spośród synów Kehatytów i Korachitów poczęli wielbić Pana Izraela donośnym głosem i wysokim. Wówczas wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszyli, stanął Jozafat i rzekł: mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie. Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Potem poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali Go śpiewając: wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. W czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak, iż się wzajemnie pobili. Długi fragment Bożego Słowa, ale celowo go przeczytałem, żebyśmy mieli taki lepszy przekrój wydarzeń. Moabici, Amonici i Meunici. Takie nazwy tych szczepów, plemion, które wtargnęły do Judy, które chciały złupić ten kraj. I czytamy, że wówczas Jozafat otrzymał tą wiadomość o tym, że właśnie te szczepy, te ludy, te plemiona natarły w wielkiej ilości na niego, na jego kraj. Wpadł w przerażenie i później czytamy, że zwołał zgromadzenie, zwrócił się o pomoc do Pana. I kim byli ci Meunici, tak zacząłem się zastanawiać. Ci Moabici, Amonici. Czytamy, że kiedy cofniemy się troszeczkę do ksiąg mojżeszowych, tam możemy odkryć, kim oni byli, a więc córka Lota. Ponieważ jakoś tak się złożyło, że nie było mężczyzn w pobliżu żadnych, wpadły na genialny pomysł, upiły swojego ojca, genialny w cudzysłowie oczywiście, upiły swojego ojca i po prostu z nim najpierw jedna, później druga, a poczęły. I urodził się Moab, urodził się Amon i od nich biorą początek te ludy, te plemiona, te szczepy Amonitów, Moabitów. Natomiast Meunici albo mieszkańcy Pogorza Seir to szczepy edomskie, czyli pochodziły od Ezawa. Ezaw, jak wiadomo, był bratem Jakuba. Więc popatrzcie, bardzo blisko spokrewnione osoby. Bardzo blisko spokrewnione, jeżeli chodzi o Edomitów, to już całkiem kuzynowie po prostu. Nigdy nie wiemy, skąd przyjdzie atak. Czasem przyjdzie z takiej zupełnie niespodziewanej strony. Oto kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, mieli nie przechodzić przez te tereny, nie łupić ich, nie niszczyć. A tutaj czytamy, że właśnie oni w taki sposób haniebny się odwdzięczają. Czasem atak przychodzi z najmniej spodziewanej strony. Czasem wydaje się, że od tej osoby czy ta sytuacja nie powinna zaistnieć. Nie spodziewalibyśmy się, że z takiej strony przyjdzie atak, przyjdzie problem, pojawi się problem. Jozafat wpadł w przerażenie, czytamy tutaj. Dlatego, że wielkie wojsko, wielkie mnóstwo tych ludzi, tych wojowników napadło na Judę. Właściwie byli już blisko. Czytamy tutaj, że gdzieś tam w Engedi już się znajdowali. To tak jakbyśmy, na przykład, nie wiem, może w Skoczowie, tak, już jakaś armia nieprzyjacielska się pojawiła. W tamtych czasach pieszo przemieszczali się ludzie, a więc również te oddziały wojskowe przemieszczały się pieszo. Ja myślę, że ze Skoczowa za pół dnia by przyszli tutaj. Może za cały dzień. A więc wróg czyhał już u bram. Już był bliski, już był blisko, już prawie, że był u drzwi. Dlatego Jozafat wpadł w przerażenie. I nie jest w tym nic nadzwyczajnego. Czy wpadłeś, bracie, siostro, kiedykolwiek w przerażenie? Myślę, że czasem wpadamy w przerażenie. Otrzymujemy jakąś niekorzystną wiadomość, złą wiadomość, złą wieść. Otrzymujemy, dowiadujemy się czegoś. I to coś, czego byśmy się nie spodziewali. Wpadamy w przerażenie. I nie mam tutaj na myśli takiego strachu przed skokiem w przepaść, bo to jest taki naturalny strach, lęk, który Bóg włożył do naszego wnętrza, do naszego ciała. Gdyby nie było tego strachu przed skokiem w przepaść, to prawdopodobnie ludzkość by już wyginęła. Nie chodzi o to. Chodzi o inny strach, o innego rodzaju przerażenie. W sensie takim duchowym, złej wieści. Ale Jozafat zrobił to, co mógł zrobić najlepszego. Czytamy tutaj, że zwrócił się o pomoc do Pana. Niesamowite. Wspaniałe. Wydawałoby się, że takie oczywiste, bo przecież zwracamy się o pomoc do Pana, ale czy na pewno, kiedy pojawi się zła wieść, kiedy pojawi się problem, czy nie próbujemy jakoś tak ogarnąć wszystko swoimi siłami, według swojego pomysłu, a dopiero jak już nic nie skutkuje, to wtedy zwracamy się o pomoc do Pana? Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Jak tylko usłyszał złą wieść, to było takie oczywiste dla niego. Czy dla nas to jest oczywiste? Czy zwracamy się o pomoc do Pana? Pewnie powiemy tak, oczywiście zwracamy się. Ale przypomina mi się pewna historia. Józef i Maria. Kiedy udali się na pielgrzymkę do Jerozolimy, kiedy Pan Jezus był jeszcze takim 12-letnim chłopcem i ten orszak pielgrzymkowy, to było wszystko dobrze zorganizowane, były jakieś sektory, tam dzieci, osobno dorośli. I oni wracali z tej pielgrzymki z Jerozolimy i co się okazało? Okazało się, że nie ma Pana Jezusa. Nie ma Go. Oni wpadli w przerażenie. Oni wrócili przez kilka dni, chyba 2 czy 3 dni, szukali Jezusa od domu do domu, od jakichś tam, do jednych przyjaciół, do jednych innych znajomych, do sąsiadów, gdzieś do sklepu. Tam pytali, na ulicy, wpadli w przerażenie. Nie wpadlibyście w przerażenie, gdyby wam się zgubił 12-letni chłopiec? I to jeszcze 2 dni go nie było, czy trzy? Na pewno byłaby już policja powiadomiona, wszystkie środki masowego przekazu. Oni wpadli w przerażenie. W pewnym momencie się ocknęli. Pomyśleli sobie, a może byśmy tak poszli do świątyni jeszcze. Tam jeszcze nie szukaliśmy. A może byśmy się pomodlili. A może byśmy poszli do kościoła. A może byśmy od tego zaczęli w ogóle. Oni przyszli do świątyni i Pan Jezus, ten chłopak młody, zrobił im taką reprymendę trochę. Mówi, czy nie wiedzieliście, że ja mam być w tych rzeczach, które należą do mojego Ojca? Po co traciliście tyle czasu? Trzeba było od razu tu przyjść. Trzeba było od razu przyjść do kościoła, do braci, do sióstr. Trzeba było przyjść od razu do świątyni. Trzeba było od razu się modlić, szukać pomocy u Pana najpierw. Ileż by wam zaoszczędziło to zmartwień i rozpaczy. A jak my postępujemy? Często zauważam, że kiedy pojawia się problem, to wierzący człowiek się izoluje. Nagle przestaje pojawiać się na nabożeństwie. Nagle nie widać go. A powinno być odwrotnie. Powinien przyjść. Bracie, siostro, nie izoluj się. Przyjdź. Przyjdź do kościoła. Przyjdź do zboru. Powiedz. Wyznaj. Bracia, siostry, módlcie się o mnie. Mam problem. Jest problem. Jakiś upadek. Myślę, że to wynika z tego, że nie chcemy być odrzuceni. Może dlatego następuje taka izolacja. Ale to nie jest tylko twój problem. Bo kiedy jeden członek cierpi, cierpią z nim i inne członki, prawda? Bo my jesteśmy organizmem, nie organizacją. Organizmem. Chcemy pomóc. Chcemy się modlić, chcemy się wstawiać. Jedni drugich brzemiona noście. W tej walce duchowej. Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Zwołał wszystkich, zgromadził wszystkich dzieci, dorosłych, synów, ojców, kobiety, starców, wszystkich zgromadził i zaczął się modlić. Tutaj jest ta modlitwa, którą Salomon się modlił przed otwarciem świątyni. Piękna, wspaniała modlitwa i kończy ją takimi słowami: nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwrócone są na Ciebie. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwrócone są na Ciebie. Piękna modlitwa. Najpiękniejsza modlitwa. Jozafat nie modlił się w ten sposób. Nie wiemy, co czynić, ale jakoś sobie poradzimy. Panie, Ty nam tylko troszeczkę pomóż. Nie. Nie wiemy, co czynić. Ale oczy nasze wpatrzone są na Ciebie. Słowo Boże mówi, patrzcie na Jezusa. Sprawcę i dokończyciela wiary. Listu Hebrajczyków. Słowo, że mówi, w innym przekładzie to jest oddane inaczej. Patrzcie na Jezusa, który wam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Jest piękne. Patrzmy na Jezusa. Skupmy swoją uwagę na Nim. Podobno ten statek Apollo, który nie wiem, Apollo 11, nie pamiętam. W każdym razie, kiedy już tak wykorzystał to przyciąganie księżycowe i okrążył księżyc i wracał na ziemię, to dosłownie co ileś tam sekund, co jakiś krótki czas trzeba było korygować ten lot, bo inaczej po prostu ten statek kosmiczny minąłby ziemię. Więc trzeba było cały czas korektę robić. Cały czas byli wpatrzeni w ziemię. A my jesteśmy wpatrzeni w Pana. Jesteś wpatrzony, drogi bracie, siostro, w Pana Jezusa. Szukasz u Niego pomocy. Szukamy u Niego pomocy. Czy ta modlitwa Jozafata jest moją modlitwą? Nie wiem, co czynić, ale moje oczy są zwrócone do Ciebie. I oni tak w jedności trwali. W jedności stali. Wszyscy razem. Cała społeczność. Cały Kościół. I wtedy przemówił Bóg przez proroka. Wtedy Duch Święty zstąpił. I przemówił przez proroka. Nie bójcie się, nie bójcie się. Zobaczycie zwycięstwo. Nie wy będziecie walczyć, ale zobaczycie, ale Bóg będzie walczył. Zobaczycie zwycięstwo. I oni stali w jedności i wtedy Bóg wyraźnie przemówił do nich przez tego proroka. I oni to usłyszeli. Do nich to dotarło. Oni uwierzyli, uchwycili się tego słowa. Kiedy Kościół jest w jedności, kiedy lud Boży jest w jedności, wtedy Bóg mówi wyraźnie. Właściwie Bóg zawsze mówi wyraźnie. Ale kiedy nie jesteśmy w jedności, wtedy ten wyraźny głos jest w jakiś sposób zakłócony. Ale kiedy pojawia się ten wspólny wróg, to niebezpieczeństwo. Wtedy Kościół może być w jedności. I tutaj jest ten obraz. I oni byli w jedności, oni przyjęli to słowo prorocze, uchwycili się go, uwierzyli w niego. I Jozafat więc, tak jak tutaj czytamy, upadł na kolana, twarzą ku ziemi i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby go uczcić. Wówczas lewici spośród Kehatytów, Korachitów poczęli wielbić Pana Boga Izraela donośnym i wysokim głosem. Oni już w tym momencie wygrali. Walka dopiero miała być następnego dnia. Miała odbyć się następnego dnia. Ale oni już w tym momencie byli zwycięzcami. Bo oni pokonali tego wroga w swoim umyśle, w swojej głowie. Wcześniej czytamy o tym, że prorok powiedział: nie wy będziecie walczyć, ale zejdźcie tam na to określone miejsce i zajmijcie stanowisko. Zajmijcie stanowisko. Wy nie będziecie walczyć. Będziecie się przyglądać temu, jak Bóg walczy. Będziecie patrzeć na to zwycięstwo wspaniałe, ale musicie zająć stanowisko. Stańcie do walki, mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. Właściwie nawet nie mówi walczcie, ale stańcie do walki. Zajmijcie stanowisko. To tak jak ta historia o Goliacie i Dawidzie. Oni byli przestraszeni. Oni byli po prostu przerażeni, kiedy widzieli Goliata, tego takiego trzymetrowej wielkości jego mościa. Nie byli pewni, czy oni ich nie mają więcej przypadkiem. A oni byli przerażeni. Ale stali ramię w ramię. Stali na swoich stanowiskach. Bali się. Ale stali. I wtedy wyszedł Dawid. I pierwszym kamieniem uderzył Goliata w czoło. To jest obraz, oczywiście. Goliat to szatan, Dawid to Pan Jezus. To jest obraz tej duchowej walki. Kiedyś tak było właśnie, wyczytałem gdzieś, że w niektórych sytuacjach, kiedy zanim w starożytności szczególnie to miało miejsce, zanim rozpoczęto jakąś bitwę, to wychodzili tak zwani harcownicy, którzy mieli ze sobą stoczyć walkę. A więc oni walczyli ze sobą i ten harcownik, który przegrał, to tak osłabiał morale tych swoich kolegów, że oni tracili ducha walki. Że nawet chociaż ich było więcej, oni się poddawali, podpisywali jakieś rozejmy, pakty, albo po prostu przegrywali, chociaż mieli predyspozycję do tego, żeby wygrać. Natomiast ten harcownik, który zwyciężył, dodawał takiego powera swoim kolegom, takiego animuszu, że oni po prostu byli w stanie roznieść wszystko w pył, chociaż ich było mniej. Już wtedy znali się na psychologii. To była taka psychologia. Moi drodzy, to coś pokazuje. Dlaczego Dawid wygrał z Goliatem? Bo on się go nie bał. On popatrzył mu w twarz. On wiedział, że po jego stronie jest Bóg. On trafił go w czoło. Jeżeli trafił go w czoło, to właściwie mógł go trafić w każde inne miejsce. Mógł go trafić gdzieś tam w kolano i tą łękotkę mu przetrącić, prawda? I Goliat by się przewrócił, on by podbiegł i efekt byłby ten sam. Ale on go trafił w czoło. Dlatego, że trzeba rozprawić się z tymi myślami, z tymi kłamstwami diabelskimi. Bo skoro jesteśmy zwycięzcami, to dlaczego na tej ziemi dzieje się tyle zła? Tyle różnych złych rzeczy? Przecież szatan jest pokonany. Właśnie. Szatan jest pokonany. Ale on stosuje jedną broń. Jedną taktykę. Kłamstwo i manipulacja. To jest jego broń. Nic innego nie potrafi. On jest ojcem kłamstwa, wynalazcą kłamstwa. Od początku kłamie. Gdybyśmy prześledzili tekst z Księgi Rodzaju, to tam widać to ewidentnie, tą jego manipulację diabelską. A więc szatan wykorzystuje kłamstwo. Przychodzi Goliat, taki wielki, taki potężny, taki problem, nie do przezwyciężenia, a jestem przecież taki mały Dawid. Uderz w czoło tym kamieniem. Taki obraz. Rozprasz się ze swoimi myślami. On był zwycięzcą w swoim umyśle. On wiedział, że pokonał Goliata, zanim jeszcze sięgnął do torby po kamień. I tak samo ci, którzy tutaj są opisani, ci Judejczycy, mieszkańcy Jerozolimy, Jozafat, oni zwyciężyli dzień wcześniej. Oni zwyciężyli w swoich umysłach. Oni uchwycili się Bożego Słowa. Oni zrozumieli, że są zwycięzcami. A potem czytamy, wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszyli, stanął Jozafat i rzekł: przez noc może się dużo zmienić. Ta wieczorna euforia, to nastawienie wieczorne, tak, jestem zwycięzcą, pokonam wszystko, damy radę. Przez noc prześpimy się, a rano zimno, ciemno, absolutnie żadnych sprzyjających warunków do tego, żeby zwyciężać. Dlatego czytamy tutaj, że Jozafat wczesnym rankiem, gdy ruszyli, stanął Jozafat i rzekł. Przypomniał im. Jakże ważne jest, żeby sobie przypominać. Codziennie, żebyśmy sobie przypominali, kim jesteśmy. Że jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że Pan jest po naszej stronie. A jeżeli Bóg jest po naszej stronie, to któż przeciwko nam? Uwierz w to, bracie i siostro. Że Pan jest po swojej stronie. Jozafat im to przypomniał, bo potrzebujemy sobie to przypominać. Dlatego codziennie powinniśmy sięgać po to słowo życia i przypominać sobie te wielkie rzeczy, które Pan uczynił dla nas. I przypomniał im. Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie. Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Potem, poradziwszy się, ludu ustanowił śpiewaków, którzy idąc w tych świątecznych szatach przed zbrojnymi, wysławiali Pana i Bóg zgotował niesamowite zwycięstwo dla Judejczyków, dla Izraelitów. Często, a może nie często, ale czasem można zauważyć takie tytuły czy kazań, czy książek, na przykład 7 faktów dotyczących uzdrowienia, 10 filarów czegoś tam, 4 rzeczy, 4 prawdy duchowego wzrostu. Ja bym chciał też coś takiego zrobić. Chciałbym przedstawić 3 rzeczy, które gwarantują zwycięstwo. Może to zbyt odważnie zabrzmiało, ale chciałbym, żebyśmy takie 3 rzeczy zapamiętali z tej historii. 3 rzeczy. Po pierwsze, Jozafat przypomniał swojemu ludowi: zaufajcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. To jest pierwszy punkt. Zaufaj Panu. Zaufaj Panu. Tak fajnie to brzmi, ale spróbujmy to zgłębić. Zaufaj Panu, mówi Jozafat do swojego ludu, a ostaniecie się. Jozafat zaufał Panu, on zwrócił się o pomoc do Pana. On zwołał to zgromadzenie. On wyrzekł te słowa, że nic nie potrafi zrobić, ale jego oczy są zwrócone na niego. On zaufał całkowicie Panu, bez reszty. U niego szukał ocalenia, u niego szukał ratunku. A jak my? Czy szukamy u Pana ratunku? Czy tak jak Maria i Józef najpierw próbowali coś zrobić, a dopiero później, jak już nic nie poskutkowało, to przyszli do świątyni. Zaufaj Panu z całego serca. Boże Słowo nas do tego zachęca. Drugi punkt. Zaufajcie jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Prorok to ktoś, kto przekazuje Słowo Boże. A więc można powiedzieć inaczej, tak współcześnie, zaufajcie Bożemu Słowu. Słuchajcie Bożego Słowa. Uchwyćcie się Bożego Słowa. I to też miało miejsce w życiu właśnie w tej sytuacji, która jest tutaj opisana. Wystąpił prorok, przekazał słowo. Oni się go uchwycili. Oni w niego uwierzyli. Dlatego zwyciężyli. Dzień wcześniej już. Tu, w umyśle. Zwyciężyli. Zaufajcie jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Będzie się wam powodziło w tej walce zwycięskiej. Ale to ma też taki zupełnie praktyczne przełożenie. Bo gdyby ludzie słuchali Słowa Bożego, to na pewno by się im powodziło. Jak myślicie? Ja myślę, że tak. Gdyby ludzie żyli zgodnie z Bożym Słowem, z Bożymi wskazówkami, gdybyśmy się stosowali tak naprawdę do tego, co tutaj jest napisane, to by się ludziom powodziło. Także często słyszymy takie różne wypowiedzi, gdzie był Bóg, kiedy była wojna i kiedy to wszystko zło się działo na tym świecie i tyle zła i tego wszystkiego. Gdzie jest Bóg? Pretensja do Boga. Zarzut w stronę Boga, w stosunku do Boga. Ale pomyślmy, gdyby ludzie żyli zgodnie z Bożym Słowem, gdyby słuchali Bożego Słowa, to tak praktycznie, zupełnie po ludzku, no nie byłoby kradzieży, nie byłoby rozwodów, nie byłoby pijaństwa, nie byłoby wielu różnych złych rzeczy, nie byłoby połowy chorób nawet, wierzę. Raj na ziemi prawie. Gdyby ludzie stosowali się do Bożego Słowa, to jest tak praktycznie napisane, słuchajcie jego prorokom, zaufajcie jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Recepta na dobre życie. Stosuj się do Bożego Słowa. Ale po pierwsze, zaufajcie Panu. Po drugie, słuchajcie Jego Słowa. Bądźcie posłuszni Jego Słowu. I po trzecie, czytamy tutaj, że Jozafat w konsultacji z ludem powołał śpiewaków. Właśnie oni w tym świętym orszaku takim szli i uwielbiali Pana. I wtedy nastąpiło zwycięstwo. A więc trzeci punkt. Uwielbiaj Pana. Po pierwsze, zaufajcie Bogu. Po drugie, słuchajcie Jego słowa. Po trzecie, uwielbiajcie Jego imię. Kiedy oni uwierzyli, uchwycili się Bożego Słowa, kiedy zaufali Panu, kiedy zaczęli wielbić Boga, rzeczy zaczęły się dziać. Rzeczy zaczynają się dziać same, w cudzysłowie, kiedy zaufamy Panu, kiedy uchwycimy się Jego słowa, kiedy uwielbiamy Jego imię, wtedy rzeczy zaczynają się dziać w niesamowity sposób. Paweł i Sylas znaleźli się kiedyś w więzieniu. Zostali wrzuceni do wewnętrznego lochu w Filipii. Najpierw zostali tam ubiczowani, później zostali wrzuceni do tego wewnętrznego lochu. Jeszcze na wszelki wypadek ich nogi zakuli w dyby. Wcale nic do śmiechu. Fatalna sytuacja. Okropna. Czytamy, że o północy oni się modlili, śpiewając hymny. Chyba tak to jest napisane. Modlili się, śpiewając hymny, więc oni zaczęli uwielbiać Boga. Nie ma tam mowy o tym, co tak jak ja bym zrobił, gdybym ja się znalazł w takiej sytuacji. Chociaż nie wiem, co bym zrobił, bo być może zrobiłbym to samo, co Paweł i Sylas, ale tak po ludzku myśląc. Pewnie zaczęlibyśmy się modlić, Panie, spraw jakiś cud, abyśmy wyszli z tego więzienia, bo przecież tyle pracy na Niwie, tyle rzeczy do zrobienia i tyle zborów do zaopatrzenia. A my tutaj jesteśmy, Boże, spraw cud jakiś, niech coś się stanie, niech... Nic z tych rzeczy. Oni zaczęli uwielbiać Pana. Zaczęli uwielbiać Boga i wtedy zatrzęsła się ziemia. Wtedy kajdany opadły. Wtedy drzwi się otworzyły. Wtedy strażnik się nawrócił więzienny. Rzeczy zaczęły się dziać. To jest takie niesamowite. Oni zaczęli uwielbiać Boga. Uchwycili się Bożego Słowa. Zaufali Panu. A potem przez 3 dni zbierali łupy. Taki był efekt. Taki był finał. Przyglądali się tylko na to, jak temu, co Bóg czyni wspaniałego. Wierzę, że to jest taka, może recepta to duże słowo, ale to jest pewna myśl. Te 3 punkty, które wynikają z tej historii. Bracia i siostry, zaufajmy Panu. Zaufajmy Jezusowi. Uchwyćmy się Jego słowa i uwielbiajmy Jego imię. A zwycięstwo będziemy oglądać na własne oczy. Amen.